Tytułem i tematem dzisiejszego słowa, dzisiejszego zwiastowania będzie taki cytat z Pisma Świętego. Ta choroba nie jest na śmierć. I myślę, że kto jak kto, ale członkowie zboru Domu Łazarza, mieszkańcy ośrodka Domu Łazarza, bezbłędnie rozpoznają, z jakiego fragmentu Biblii pochodzi ten cytat. Chociaż powiem wam, że wielokrotnie, kiedy spotykam ludzi wierzących, chrześcijan, i mówię o naszym ośrodku, o naszym zborze, to oni częściej kojarzą tą nazwę z innym Łazarzem. Z tym Łazarzem, który leżał kiedyś u drzwi bogatego człowieka, któremu psy lizały rany, który żebrał tam, licząc na jakąś kromkę chleba, na jakąś pomoc, i wreszcie zmarł. I został przeniesiony przez aniołów na łono Abrahama. I tą też historię też wszyscy tutaj dobrze znamy. Ale kiedy powstawał ten dom, kiedy Bóg dał nam tą nazwę, to miałem przede wszystkim przekonanie w sercu, że Bogu chodzi o dom, w którym Jezus szczególnie lubił przebywać. O dom, który był dla Niego takim miejscem i odpoczynku, i wytchnienia. Dom, gdzie zawsze spotykał się z niezwykle czułym i takim pięknym przyjęciem. W tymto domu, w domu Łazarza w Betanii, Maria siedziała u stóp Jezusa i słuchała Jego słów. Marta krzątała się w kuchni, przy stołach, podając. A miała pretensje trochę do Marii, że nie pomaga jej, że tu tyle pracy, a tu trzeba ugościć Jezusa i uczniów. A ona by tylko siedziała i słuchała. Dom, przy którym Łazarz dostojnie siedział przy stole na należnym mu tam krześle jako gospodarzowi. I o takim domu Łazarza przede wszystkim chyba wtedy, 3-4 lata temu, myśleliśmy. Przeczytajmy sobie 11 rozdział albo część tego 11 rozdziału Ewangelii Jana. Mam na uwadze tu również tych, którzy niedawno są z nami, którzy może jeszcze, do których może Pismo Święte jest jeszcze ciągle, tak jak kiedyś dla mnie było, taką wielką księgą, w której jest tyle przeróżnych treści, w ogóle nie wiadomo, gdzie czego szukać. Ale gwarantuję ci, bracie, że to się zmieni bardzo szybko, że niedługo już będziesz się poruszał po stronach tej księgi, niemalże po omacku będziesz wiedział, gdzie czego szukać, jak to przyjmować, i będziesz traktował to słowo jako oczywiście nie tylko instrukcję obsługi człowieka, nie tylko dziennik budowy królestwa, ale też jako taki list miłosny napisany przez Boga imiennie do ciebie. Ewangelia świętego Jana, rozdział 11. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni w miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamieniować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego dnia. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy dorzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś Ty tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś poprosił Boga, da Ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu: Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, swoją siostrę, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała spiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie spotkała go Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo to już 4. dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Zachęcam, by sobie doczytać do końca ten rozdział, jeszcze te kilkanaście wersetów, dlatego że zobaczycie tam jakby ciąg dalszy reakcji na to wydarzenie. I kiedy w tym tygodniu w ramach naszego porannego studium biblijnego rozważaliśmy tą historię, pobawiliśmy się trochę, tak w cudzysłowie oczywiście, w ten sposób, że patrzyliśmy na to historyczne przecież wydarzenie, na coś, co się rzeczywiście wydarzyło, to tu jest tak szczegółowo opisane, oczami różnych ludzi, z różnej perspektywy, z różnego punktu widzenia. I jako uczniowie Jezusa dziś przede wszystkim przyglądaliśmy się reakcji uczniów Jezusa wówczas. Przed chwilą pastor Jurek mówił wam nam wszystkim o naśladowaniu niektórych postaci. A więc i tutaj możemy zacząć przyglądać się tej historii pod kątem naśladowania ich, naśladowania ich zrozumienia tego wydarzenia, naśladowania ich reakcji, naśladowania tego, co wzięli dla siebie, z tego, czego byli świadkiem, co działo się na ich oczach. Uczniowie jeszcze wcześniej, idąc z Jezusem przez Samarię, mieli taką przygodę, niezbyt może mile wspominaną, że kiedy nie przyjęto ich w jednej wiosce, wyszli z tej wioski i powiedzieli do Jezusa: pozwól, żebyśmy spuścili ogień z nieba na tą wioskę, niech oni wszyscy zginą, niech ich tu ogień pochłonie. A Jezus popatrzył na nich i powiedział: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. No, dość poważnie się musieli wtedy zawstydzić, bo już byli tak pewni, że Jezus pochwali to ich, to potępienie, pochwali to ich taką religijną reakcję. Skoro oni tak, to my ich tak potraktujemy. Tak jak kiedyś Sodoma, Gomora, niech oni też zginą i ślad po nich nie zostanie. I tutaj była troszeczkę podobna historia, bo nagle, kiedy usłyszeli o Łazarzu, to, a Jezus powiedział: musimy tam wrócić, to reakcja była: Panie, przecież tam dopiero chcieli Cię ukamieniować. Przecież dopiero ledwo stamtąd uszliśmy z życiem, a więc kto mądry, kto rozsądny, roztropny, myślący w ogóle, będzie się pakował dobrowolnie tam, gdzie tacy niedobrzy ludzie mieszkają. Z tego, co czytaliśmy i z tego, co mówiłem wam też wcześniej, jesteśmy przekonani, że uczniowie dobrze wiedzieli, jak wielkim przyjacielem Jezusa był Łazarz, i wiedzieli dobrze, jak Jezus kochał tego człowieka. Czytamy tutaj, że Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Siostry, gdy posłały jakiegoś posłańca do Jezusa, przekazały takie zdanie: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A więc nie było wątpliwości co do tego, że Łazarz był kimś cennym dla Jezusa. Ale tu ta chłodna taka kalkulacja, opłaca się wracać czy nie opłaca, jakby usunęła miłość w cień, jakby ta miłość przestała się liczyć wobec zagrożeń, wobec zdrowego rozsądku. Mówiłem tu niedawno słowo pod tytułem Błogosławiony brak rozsądku. I znowu mamy przykład na to, że gdyby tutaj rozsądnie podejść do tego wszystkiego, to mówi: no tak, ta Judea sama sobie winna. Skoro mnie tam chcieli ukamieniować, ja tam nie wracam. Niech sobie teraz umierają na te swoje choroby różne, takie, siakie i owakie. Nie chcieli mnie, no to mają tak, jak mają. Jak często my, patrząc, załóżmy, na inną społeczność, która no nie ma takiego podejścia do osoby Jezusa, jaką my mamy, która na przykład gdzieś tam wychwala bałwany różnego rodzaju, a o Panu Jezusie rozmawiać za bardzo nie chcą. Uważają nas z powodu Jezusa raczej za sekciarzy czy jakichś nawiedzionych, lekceważąc imię Jezusa, wywyższając inne imiona. I kiedy widzimy, że tam dzieje się coś złego, że tam ludzie chorują, że tam ludzie mają kłopoty, mają zmartwienia, mają osobiste tragedie, to najczęściej taka satysfakcja się pojawia. Niestety mówię to też z doświadczenia mojego serca. Dobrze im tak, jak odrzucili Jezusa, to mają. Zasłużyli sobie na to. Ale tam też są przecież ludzie, których Jezus bardzo, bardzo kocha. Tak jak kochał Łazarza, jak kochał Martę, jak kochał Marię. Czy jako uczniowie Jezusa mamy prawo przypuszczać, że Jezus powie: no trudno, wprawdzie ich kocham, ale wrócić, tam do nich nie wrócę, bo oni mnie nie chcą. Jezus mówi tutaj uczniom swoim bardzo wyraźnie i tą lekcję chciałbym, żebyśmy też wzięli do naszego życia, do naszej serca. Czy dzień nie ma 12 godzin? Kto chodzi we dnie, się nie potknie. Kto chodzi w nocy, to potknie się na pewno. Chodzenie w dzień to chodzenie w prawdzie. To chodzenie w tej takiej prostocie, w jawności tego, jaki jestem, kim jestem, co robię, komu wierzę, czyim uczniem jestem. I idąc w dzień, idąc w tej prawdzie, nie potkniesz się, bracie. Ale jeżeli będziesz kombinował, tak jak to często mówię, jak łysy pod górę, jak będziesz gdzieś tak, a może nocą... Przepraszam, Jurek, to nie o tobie. Koń sąsiada na wsi, gdzie mieszkałem, nazywał się Łysy i wszyscy mówili, że kombinuje jak Łysy pod górę. Jeżeli będziesz kombinował i starał się jakoś tak cichacze, czy ja się tak do końca nie przyznam, kim jestem, ale ja tą sprawę jakoś tam postaram się załatwić, ja tu będę udawał kogoś innego, a będę kimś innym, ja znajdę inną metodę, inny sposób, żeby dotrzeć do tego potrzebującego, ja mu tam coś i tak dalej, to zakończy się to jednak potknięciem, upadkiem. Bo tak mówi Jezus. Jak ładnie uczniowie próbowali wybrnąć z całej sytuacji, kiedy Jezus powiedział im, Łazarz usnął, idę go obudzić. Panie Jezu, wszystko gra. Tradycja, zwyczaj ludowy, przysłowia mówią, skoro śpi, to będzie zdrowy, nie ma po co iść. Mówiłem, że niemal było słychać z tych wersetów, jak kamień im spadł z serca. Super, śpi, no to wyzdrowieje. Panie Jezu, szkoda Twojej fatygi. Ale Jezus mówi, on umarł. On umarł. I cieszę się, że tam nie byłem przy tym, bo teraz zobaczycie coś, co was ożywi, co sprawi, że wasza wiara, że wy zmartwychwstaniecie, tak jak to było na tych cytowanych wersetach przed chwilą. Tyle może tak pokrótce i pobieżnie, jeżeli chodzi o perspektywę patrzenia uczniów. Mamy tam jeszcze dwie siostry Łazarza, bardzo bliskie Jezusowi. Jedna i druga powtarzają te same słowa. Panie Jezu, jakbyś Ty tu był, to by było wszystko inaczej. To by wszystko się inaczej skończyło. Ale ponieważ Ciebie nie było. I tu też nie powiemy, że one nie znały Jezusa. Marta teologicznie, teoretycznie zdała egzamin na piątkę. Powiedziała, wiem, że jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na ten świat. Wiemy, że o cokolwiek poprosiłbyś swojego Ojca, On Ci to da. Co do tego nie mam wątpliwości. Wiem, że mój brat zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania wszystkich, prawda, na sąd i tak dalej. A Jezus siedzi koło niej, patrzy i mówi, kobieto, co ty mi mówisz? Przecież to ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Ja tutaj, dzisiaj, teraz jestem przy tobie. Ty mówisz, że we mnie wierzysz, a opowiadasz mi, że kiedyś, potem, tam. To tak jak z tym egzaminem na prawo jazdy tutaj niektórych. Teorie zdali, ale praktyka troszeczkę szwankowała. Odeszła Marta, zawołała Marię. I Maria ta, która siedziała u stóp Jezusa. Mówimy o niej, że skończyła najlepszą szkołę biblijną, jaką można skończyć u stóp Jezusa. Powtarza to samo. Panie, gdybyś Ty tu był, to by... Nie umarł mój brat, ale ponieważ Cię nie było, więc godzimy się z tym. Taka Twoja wola widocznie była, żeby tu nie być. Taka wola Boga, żeby on umarł. jaka była reakcja Żydów. Tych, którzy też znali Łazarza, wiedzieli dobrze, że Jezus go szczególnie jakoś wyróżniał spośród innych, że w tym domu, w domu Łazarza często bywał i spędzał tam czas, głosząc słowo, opowiadając piękne przypowieści o królestwie. Patrzą na Jezusa i mówią: nie mógł ten, który ślepemu wzrok przywrócił, sprawić, żeby ten nie umarł? Co to z niego za cudotwórca? Co to z niego za przyjaciel? Tak kochał niby tego Łazarza, a Łazarz umarł, on teraz tu przyszedł popłakiwać razem z nami nad nim. Nie mógł? Jestem przekonany, chociaż nie ma tego tutaj w tekście, że wielu pomyślało, a i dzisiaj by chętnie wielu tak pomyślało. A w ogóle to dlaczego Pan Jezus dopuścił do tej choroby? Co to za miłość? Co to za opieka? Co to za przyjaźń? Jeżeli mój przyjaciel choruje, a ja, prawda, nie reaguję. Co to za przyjaźń, kiedy ja się dowiaduję, że on jest chory i jeszcze dwa dni siedzę w jednym miejscu i nie ruszam biegiem na sygnale R-ką na ratunek. Dlaczego w ogóle dopuścił do tej choroby? Dlaczego sprawił, że on nie zapobiegł tej śmierci? Wśród tych Żydów byli też i tacy bardziej świadki, tacy bardziej politycznie obeznani z całą sytuacją. I kiedy Jezus wskrzesił Łazarza z martwych, kiedy wszystkim odjęło jakby mowę, kiedy wszystkie te tutaj dotychczasowe dywagacje, kombinacje, dobre rady dla Pana Jezusa i wiadolenia, oj, gdybyś ty tu był, to by było, a jak nie było, to by, co by było, gdyby było. Wszystko to ucichło, to ci bardziej świadki, politycznie poprawni stwierdzili, że samo to wydarzenie jest dość niebezpieczne, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną i politykę zewnętrzną naszego kraju. I dużo lepiej by było, żeby w ogóle nie doszło do takiego wydarzenia. Skoro ten Jezus jest taki dobry i taki mocny, to mógł w ogóle nie dopuścić do tej choroby, bo teraz mamy poważny kłopot, bo rozniesie się wieść o tym cudzie, bo dowiedzą się nasi okupanci, bo zabiorą nam świątynię, bo zbyt wielu ludzi pójdzie za Jezusem, a to z pewnością nie będzie się podobało naszym tutaj hierarchom kościelnym i tak dalej, i tak dalej. A więc jeszcze jeden taki punkt patrzenia, jeszcze jedna taka perspektywa, którą tutaj spotykamy. W czasie naszych poradnych rozważań zastanawialiśmy się, jak to wszystko wyglądało z punktu widzenia samego Łazarza. Nie mamy tutaj ani jednego słowa, które by wypowiedział. Jestem przekonany, że Łazarz bardzo dobrze wiedział, kim jest Jezus, że jest Chrystusem, na którego oczekiwali. Skoro wiedziały to tak dobrze obydwie jego siostry, to tym bardziej Łazarz. Jestem przekonany, że to, że Jezus kochał Łazarza, nie było dla Łazarza jakąś niespodzianką na zasadzie, gdzieżby on taki wielki mnie kochał. Wszyscy o tym mówili, wszyscy to wiedzieli. Siostry mówiły, zachorował ten, którego miłujesz. A więc mógł mieć tą pewność. Jezus, Syn Boży, Mesjasz, na którego czekał cały Izrael, jest moim najbliższym przyjacielem. Jest kimś, kto mnie kocha, kto mnie nie zawiedzie, kto mnie nie porzuci. Nie czytamy tu o jakiejś rozpaczy i jękach umierającego Łazarza. Według mnie te słowa, że usnął, pokazują właśnie na takie spokojne odejście z pewnością, że ja wiem, kto mnie z tej dziury wyciągnie. Ja wiem, kogo spotkam tam po drugiej stronie, tego, który mnie kocha, który mnie nie zawiedzie. Spokój tego odejścia. Myśmy z Ilonką widzieli kilka razy osoby wierzące, odchodzące do Pana i to jest spokój, którego nie da się podrobić, którego nie da się teoretycznie wytłumaczyć. Choćbyś komuś takiemu zrobił super w pigułce wykład całej Ewangelii, choćbyś użył do tego najmocniejszych świadectw, nie zdołasz tego osiągnąć, jeżeli w sercu nie ma tej pewności, że Jezus mnie kocha. I taką pewność miał Łazarz. I przypuszczam, że również to wyjście z grobu nie było dla niego jakimś wielkim zaskoczeniem. Bo też nie czytamy, że wyskoczył z grobu i podskakiwał, prawda, wołając: Alleluja, żyje, Alleluja, cud się stał i tak dalej. Czytamy, że wyszedł z grobu. Jezus kazał rozwiązać te szmaty, którymi był tam opatulony na kształt mumii i pozwólcie mu odejść. Idzie do domu. Nie kontynuuje to, co tutaj ma do zrobienia. Tak pokrótce trochę przypomniałem nasze poranne tutaj rozważania tej historii, ale tytułem dzisiejszego kazania było: ta choroba nie jest na śmierć. I skąd wziął się ten, no powiedzmy, pomysł? Kiedy wczoraj jechałem do więzienia do naszego brata Wieśka, poprosiłem Boga o słowo, które ma mu przekazać. Nie jechałem tam pogadać z nim, powspominać o starych Polakach, pokombinować, co by tu zrobić, jak go stamtąd wyrwać, czy jak mu tam uprzyjemnić ten pobyt. Jechałem, by posilić go Bożym Słowem. Mówi: Boże, co ja mam mu przekazać? I Bóg pokazał mi tak wyraziście, słuchajcie, aż się zatrzymałem dosłownie, właśnie ten werset. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Moja pierwsza reakcja była: jaka choroba? I ja ci, kiedy powiedziałem Ilonce o tym, z jakim słowem posłał mnie Pan, to Ilonka zareagowała, no też jako lekarz: przecież on nie jest chory. Przecież on nie jest chory. A ja, kiedy przyjąłem to słowo od Pana, wiedziałem, o co chodzi. Wiecie, tutaj nie chodzi o fizyczne choroby. Tu nie chodzi o te choroby w sensie medycznym, albo nie tylko o te choroby w sensie medycznym, ale chodzi o wszelką dysfunkcję, o wszelkie rzeczy, które czynią nasze życie nienormalnym, nie takim, jak Bóg je zaplanował. Złapałem słownik języka polskiego i czytam: choroba. Punkt pierwszy: nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu lub jego części. Po drugie: negatywne zjawisko lub czyjaś ujemna cecha. Negatywne zjawisko lub czyjaś ujemna cecha. A więc kiedy tak przyjrzałem się tej chorobie, już stało się jasne, dlaczego właśnie to słowo miałem przekazać Wiesiowi. To, co się dzieje w jego życiu w tej chwili, kiedy zaczął prostować swoje ścieżki, on został aresztowany w momencie, kiedy dostał wreszcie legalną pracę. Super pracę, bardzo fajną. Stanowiska były dla niego normalnie stworzone. Kiedy zgłosił się do Urzędu Pracy po skierowanie, bo to jest unijne stanowisko dla osób 50+, stworzone z dotacją jakąś tam unijną, i kiedy musiał przynieść poświadczenie zameldowania, przy odbieraniu tego poświadczenia zameldowania, kiedy się zgłosił do okienka, już tam czterech smutnych panów czekało na niego. Okazało się, że był poszukiwany. Mimo że rok temu czy dwa lata temu był na policji, i to wielokrotnie, jakoś nie doszukano się wtedy tego, że jest poszukiwany za alimenty. Mało tego, ponieważ to, co ma do odsiadki, jest o 10 dni za krótkie, nie może się starać o wcześniejsze warunkowe, bo musi być przynajmniej rok, żeby się starać o warunkowe, a on ma rok bez 10 dni do odsiadki. Czy to nie choroba? Czy to nie jest choroba? Ale ta choroba nie jest na śmierć. Ta choroba jest, by przez nią objawiła się Boża chwała. By przez nią Syn Boży został uwielbiony. I kiedy tak patrzymy na to, co jest naszymi, według słownika, ujemnymi cechami lub negatywnymi zjawiskami, w których uczestniczymy, to zobaczymy, że w tej historii Jezus miał na myśli również tego typu negatywne zjawiska, tego typu rzeczy, które nas bolą. Naszą twoją bezdomność, alkoholizm, uzależnienie od papierosów, alkoholu, leku, pornografii, hazardu. Wszystkie te rzeczy, które są chorobą. Ja dziś mam w sercu 100% pewność, że Jezus mnie bardzo, bardzo kocha. Jak On mógł dopuścić do tego, że ja wylądowałem kiedyś na odwyku? Jak On mógł dopuścić do tego, że 40 parę lat życia przeżyłem bez Niego, grzesząc, chlejąc, staczając się coraz niżej i coraz niżej? Czy nie mógł wtedy mnie zatrzymać? Czy nie mógł mnie wtedy uratować? Czy musiałem wylądować aż na odwyku, najniżej jak się tylko da, gdzie jeszcze stwierdzono, że jestem beznadziejnym przypadkiem?
Musiałeś tam wylądować, żebyś został uratowany.
Żeby objawiła się Boża chwała. Żeby Syn Boży był przez to chorobę uwielbiony. Ja się wzbraniam przed nazywaniem alkoholizmu chorobą, co praktykuje ten świat i wielu też niestety chrześcijańskich psychologów. Dlatego, że alkoholizm jest wymieniony wśród tych grzechów, które sprawią, że alkoholicy, pijacy nie zobaczą Królestwa Niebieskiego. A więc nie jest to choroba, którą się nam w sumie też wmawiano. Wiesz, to jest tak samo jak cukrzyca, czy jak alergia, jak astma. Da się z tym żyć, tylko trzeba pewne ograniczenia, prawda? I to się niczym nie różni. Alkoholizm jest taką samą chorobą. Różni się. To jest śmierdzący, straszny grzech. To jest choroba gorsza od trądu. Choroba, która... o której tutaj właśnie mowa, że z taką chorobą też mogę przyjść do Jezusa. Prorok Izajasz pisze, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Te wersety nie mówią tylko o medycznych chorobach. Mówią o winach, o grzechach, mówią o występkach. Mówią o tych strasznych rzeczach, które ja kiedyś robiłem. Wrócę jeszcze na moment do historii, którą tu czytaliśmy, by pokazać też taki mały element, który mnie zaskoczył i który też skierował właśnie moje oczy w stronę innych chorób, że tak powiem w cudzysłowie. Czytaliśmy, a zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty, jej siostry. I że to była ta siostra, Maria, która namaściła Pana maścią i tak dalej. I dalej czytamy w trzecim wersecie: posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego mówisz. Wiecie, to posłały więc brzmi jak naturalna reakcja na fakt czyjejś choroby, prawda? Ktoś zachorował, więc wzywamy lekarza. Ale Jezus nie był lekarzem. Ktoś ma jakąś dolegliwość, wzywamy specjalistę od tej dolegliwości. A tutaj nagle zachorował, więc wezwały Jezusa. Poprosiły Jezusa przyjść, bo jest chory. Jezus był rabinem, Jezus był nauczycielem. Poznały go już jako Syna Bożego, jako Mesjasza Chrystusa, oczekiwanego przez naród izraelski. A wołają go z powodu choroby. Skoro brat chory, więc wołamy Jezusa. Dla mnie jest to najlepsza ze wszystkich wskazówek, jaką tu zobaczyłem. Cokolwiek by się działo w twoim życiu. Cokolwiek się dzieje w moim życiu. Gdzie szukać pomocy? Gdzie szukać ratunku? Jakiego specjalistę? No, ja potrzebuję jakiegoś terapeutę. A ja to muszę mieć specjalistę od cukru, a ja potrzebuję reumatologa, a dla mnie to jest potrzebny psychiatra, a mnie jest potrzebny, prawda, no ktoś, kto ma głębsze duchowe takie poznanie. I każdy gdzieś się rozgląda, a Maria, Marta, które znały Jezusa, zareagowały jak najprościej, jak to kobiety. Posłały więc po Jezusa z powodu choroby. To musiała być jakaś ciężka choroba. To musiała być jakaś choroba śmiertelna. To nie było coś, że się katarek złapał. Zachorował, a one wezwały Jezusa. To było coś, co ja przypuszczam, zdawały sobie sprawę, że tylko Jezus tu może pomóc. Albo może za daleko poszłem w tym myśleniu, może po prostu one już w tej wierze swojej, tak wierząc mocno Jezusowi, wiedziały, że On każdą sprawę, i wielką, i małą, i drobną, i tą niebezpieczną chorobę, i tą, która przejdzie po 7 dniach, że On każdą może uleczyć. Takie inne spojrzenie na chorobę znajdujemy też w księdze Ozeasza, 5:13. Czytamy tam, gdy Efraim zauważył swoją chorobę, a Juda swoją ropiejącą ranę, udał się Efraim do Asyrii, a Juda do wielkiego króla. Lecz on nie może was uleczyć ani zagoić waszej rany. Problemy z grzechem, problemy z bałwochwalstwem, problemy z odstępstwem od Boga, ze zdradą Boga, porzuceniem Bożych przykazań, są tu nazwane chorobą. I ta choroba zaczęła od wewnątrz trawić Judę, Izrael. I zaczęli szukać pomocy u wielkich tego świata. U króla asyryjskiego, u króla babilońskiego. Może ten pomoże, a może tamten, a może faraon pomoże, bo tutaj niebezpiecznie, bo tutaj ten. Ale żaden z nich nie uleczy tej choroby. Żaden z tych wielkich królów tego świata nie uleczy chorób, które są wynikiem grzechu, odstępstwa od Bożego Słowa. Tylko jeden. Mesjasz, Syn Boży, Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus. I teraz w kontekście tego, co powiedziałem, nieco inaczej chyba brzmią wersety z Księgi Jakuba, z listu Jakuba, z 5:00. Cierpi kto, 5:13 będę czytał, cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Drodzy bracia i siostry, nie ograniczajmy znaczenia działania tych wspaniałych wersetów tylko do chorób fizycznych. Nie zwracajmy się do starszych zboru, tylko wtedy, jak prawda, coś mi dolega, już tak bardzo, bardzo mnie tutaj już położyło mnie do łóżka, to wtedy wezwiemy, niech przyjdą. I to jakieś to ostatnie namaszczenie, bo tak niektórzy myślą, jak przyjdzie pastor z olejem, to już ostatnie namaszczenie mu dał. To jest coś całkiem innego dla mnie. Jeżeli jest tu mowa jednocześnie o grzechach, które tak często są przyczyną naszych niedomagań, naszych chorób, to tak popatrzmy też na te nasze zwyczajne problemy. Tak popatrz na swoje uzależnienie. Tak popatrz na najbardziej śmiertelną chorobę, jaka trawi i trawi tutaj też wielu spośród nas. Chorobę niewiary. Choroba niewiary. To jest to, o czym pisze Ozeasz. Widzę swoją chorobę, widzę swoją beznadziejną sytuację, widzę kłopoty, w jakie się sam wpakowałem przez to wszystko, co robiłem przez to, że żyłem bez Boga, i zasuwam do Asyrii, czy do Wielkiego Króla, do Babilonu, czy do Faraona, do Egiptu. Ratuj, pomagaj, bo... Ale oni ci nie pomogą. To jest właśnie ta niewiara, która sprawia, że zamiast przyjść do Jezusa. Siostry zdały egzamin jednak na piątkę. Chociaż tutaj miały wątpliwości, czy dobrze zrobiły, no bo ten Jezus przyszedł za późno i w ogóle to już tak, szansy nie ma, przypadek całkowicie beznadziejny. To jednak ich reakcja, kiedy zachorował Łazarz, była wyśmienita. Posłały więc po Jezusa. Staraliśmy się ze wszelkich możliwych stron przyglądnąć się tej pięknej historii, takiej naszej sztandarowej historii domu Łazarza. Ale przecież nie możemy zapomnieć, jak ta historia wyglądała z perspektywy, z punktu widzenia samego Pana Jezusa. Stąd właśnie tytuł dzisiejszego kazania. Ta choroba nie jest na śmierć. I tutaj na ten temat wiele nie musimy mówić, bo przecież Jezus ze zdumieniem mówi do Marty, przecież ci powiedziałem. Przecież to ja jestem w zmartwychwstanie i żywot. Modląc się do Ojca, kiedy stanął przed tym cuchnącym grobem, nie kombinuje czasami tak jak my, żeby usprawiedliwić, jeżeli by przypadkiem się nie stało tak, jak się ma stać, jeżeli nie będzie uzdrowiony, jeżeli nie będzie skrzeszony. On mówi, ja wiedziałem, Ojcze, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja tu powiedziałem to tylko ze względu na nich, aby uwierzyli, kim ja jestem, kim jest Jezus Chrystus. Uczniowie, ci, którzy z Nim blisko byli, którzy się przerazili od tych okoliczności, tego, że tu kamienie mogą znowu polecieć, tu ich aresztują. Tomasz, zwany bliźniakiem, mówi, aż pomrzemy tam razem już z tym Łazarzem i z Jezusem i ten, ale jak trzeba, to chodźmy, to ten. A Jezus mówi, raduje się z tej całej sytuacji, bo ze względu na was, bo uwierzycie, Najbardziej śmiertelna choroba, jaka może cię dotknąć, to niewiara. To, że nie wierzysz Jezusowi, że On może, że On chce, że On cię kocha, że On chce cię wyrwać z bezdomności, z nałogów, z chorób tych fizycznych i tych duchowych, ze wszystkich kłopotów, długów. Czasami mówimy, tak, z tego może, a z tego nie może. Gdyby to był, to by Łazarz nie umarł. Gdyby tu był ze mną, to nie stałbym się bezdomny. Gdybym to bym nie wylądował tak jak ja na odwyku. A Jezus mówi, ta choroba nie jest na śmierć. A więc weźmy z tego przesłania sobie naukę, lekcję, by patrzeć na wszelkie te wydarzenia, które są tu opisane, a także na rzeczy, które dzieją się wśród nas, wokół nas, w naszym życiu, by patrzeć przede wszystkim z perspektywy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Możesz polegać na mądrych politykach, możesz polegać na wykształconych psychologach, psychiatrach, możesz ufać bardziej doświadczonym, tutaj znającym teologiczne zawiłości doktorom wszechnauk i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak widzimy w tej historii, najlepsze, najpiękniejsze, najprawdziwsze spojrzenie na nasze życie, na naszą sytuację, na nasze potrzeby, na nasze kłopoty, nasze choroby. Najlepsze spojrzenie jest spojrzenie naszego Pana Jezusa. Proszę, Joszko, byś wyświetlił nam werset z pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział i to będzie 16 werset. No bo od razu się rodzi myśl. A któż poznał myśl Pana? Któż go może pouczać? Fajnie by było tak na wszystko popatrzeć z punktu widzenia Pana Jezusa, ale któż to może poznać? Któż to może zrozumieć? On ma całkiem inne spojrzenie. Zobaczcie, co Paweł pisze. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. To jest ten standard. To jest ten cudowny punkt widzenia, ta perspektywa spojrzenia na każdą chorobę Chrystusową. I kiedy stoję w tym miejscu, kiedy mam przed sobą Boże Słowo, kiedy mam w sercu tą cudowną Jego miłość, to mogę każdemu z was powiedzieć, twoja choroba, bracie, nie jest na śmierć. Znalazłeś się w domu Łazarza, znalazłeś się w tym miejscu nie po to, by tu umrzeć razem z innymi, którzy już pomarli, nie po to, by tu dokończyć swego żywota, ale by w tym, co się spotkało do tej pory. A przecież żyliśmy z dala od Boga, żyliśmy bez Boga, żyliśmy wbrew Bogu, jako Jego wrogowie. By w tym wszystkim był uwielbiony Jezus Chrystus. By był uwielbiony. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży przez nią był uwielbiony. Amen.
Amen. Pastorze, dwa pytania do pastora.